Kristin Ashley. Zmysłowy anioł stróż. Wydawnictwo Akurat. Drugi tom serii Rock Chick. Przełożyła Julia Gabriel. Czyta Wiktoria Wolańska. Książkę tę poświęcam pamięci Patricii N. Mahan Lovell, mojej mamy. Miała uśmiech mażoretki, który rozświetlał całe otoczenie, a jeśli skierowała go w twoją stronę, to przysięgam, przez moment byłeś jak zaczarowany. Rozdział pierwszy. Nazywam się Jet. Naprawdę nazywam się Henrietta Louise McAllister i to imię pasuje do mnie znacznie bardziej niż Jet. Nie jestem fajna ani na czasie, ani zwariowana. To mój tata, który jest fanem zespołu Paul McCartney and Wings, dał mi tę ksywkę na cześć ich piosenki. Nie jestem odlotowa pod żadnym względem. Mam 1,70 m wzrostu, popielate włosy i orzechowe oczy. Jestem taka pośrodku, ani wysoka, ani niska. Nie brunetka i nie blondynka. A moje oczy nie są ani zielone, ani brązowe. Po prostu nijaka. A oto moja historia. Urodziłam się w Denver, rzadki przypadek autochtona, 28 lat temu w rodzinie Reya McAllistera i Nancy Swanowski. Mam o 2 lata młodszą siostrę, Charlotte, ale wszyscy nazywamy ją Lottie. Tata właściwie od moich narodzin mówił do mnie Jet, a mama to podchwyciła, ponieważ gotowa była zrobić niemal wszystko, żeby uszczęśliwić tatę, który był kimś w rodzaju kłamliwego zdradzieckiego sukinsyna. No dobrze, nie był kimś w rodzaju, po prostu był sukinsynem. W taki oto sposób dostałam to przezwisko. Tak czy owak, sztuczki mamy nie podziałały i tata opuścił dom, kiedy miałam 14 lat. Wpadał z wizytami, które doprowadzały mamę do szału. Przysłał kilka razy prezenty na Boże Narodzenie i kartki z życzeniami urodzinowymi. W żadnej nie było pieniędzy, co również doprowadzało mamę do szału. I dzwonił okazjonalnie, w pakiecie z doprowadzaniem mamy do szału. Mimo wszystko, kiedy już się pojawił, był przezabawny i zdecydowanie przechodził samego siebie. Lottie i ja tęskniłyśmy za nim. W szkole radziłam sobie całkiem nieźle i miałam grono przyjaciół. Po ukończeniu nauki dostałam pracę jako kasjerka w Arapaho Credit Union. Było to jednostajne, spokojne zajęcie, po którym wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Lubiłam tę pracę. Lottie, która miała wyjątkową osobowość, czyli była dokładnie taka jak tatuś, wyjechała z miasta od razu po skończeniu szkoły. Przeniosła się do Los Angeles, żeby zostać aktorką. Tyle, że właściwie nie została aktorką. Powiększyła sobie biust, swoje popielate włosy rozjaśniła pasmami prawdziwego blond i stała się kimś znanym z tego, że na kanapach wypasionych aut pokazuje połowę tyłka. Od czasu do czasu widuję jej zdjęcia w magazynach, którymi wymieniają się faceci, albo w kalendarzu na ścianie w warsztacie, gdzie przyjeżdżam na wymianę oleju. Może nie powinnam być dumna, ale jestem. Ona jest szczęśliwa, więc ja cieszę się jej szczęściem. Sprawy toczyły się zwykłym torem, ale 8 miesięcy temu wszystko się zmieniło. W tym miejscu muszę przyznać, że moje życie było nudne jak cholera, a teraz wszystko stało się o niebo ciekawsze. Jednak nigdy bym nie chciała, żeby moja mama przechodziła przez to, przez co przeszła, żebym mogła prowadzić ciekawsze życie. 8 miesięcy temu moja mama przeszła udar. Było źle. Całkiem straciła czucie po lewej stronie ciała. Potem straciła pracę, ubezpieczenie i mieszkanie. Poruszała się na wózku inwalidzkim, więc musiałam przeprowadzić się wraz z nią do mieszkania, gdzie w łazience były poręcze, gdzie był duży hol i drzwi szerokie na tyle, żeby wózek mógł się zmieścić w progu. W naszym budynku mieszkało mnóstwo starszych i niesprawnych osób. Tak czy owak, ten lokal był o wiele droższy od mojego poprzedniego mieszkania. Na szczęście mama zaczynała odzyskiwać sprawność. Wprawdzie władza w ręce nie wróciła, ale poruszała nogą, więc powoli zaczynała przemieszczać się po mieszkaniu o własnych siłach. Żeby wspierać postępy, musiałam opłacić jej fizjoterapeutę i terapię zajęciową, każde po 2 razy w tygodniu. Kiedy nie masz dodatkowej kasy z ubezpieczalni, co tydzień z konta w banku wypływa ci spora ilość pieniędzy. Dlatego musiałam postarać się o drugą pracę i zaczęłam wieczorne zmiany w lokalu u Smithiego, co oznaczało niezłą forsę, nieustanny ból głowy z powodu okropnych klientów i wyczerpanie, ponieważ przez niemal całą noc byłam na nogach. Wreszcie 3 miesiące temu musiałam zrezygnować z posady w Credit Union, bo dosłownie zasypiałam przy biurku. Potrzebowałam pracy, którą można wykonywać w dowolnie wybranych godzinach. No właśnie, łatwo się mówi. Ale wtedy przytrafił mi się pierwszy łód szczęścia i znalazłam najwspanialszą robotę pod słońcem. Zaczęłam pracować w Fortnum. Fortnum to klimatyczny antykwariat oraz kapitalny salonik z kawą. Właścicielka tego przybytku, India Sevich, znana wszystkim jako Indi, jest wyluzowaną i naprawdę fajną osobą. Jest definicją rockowej laski. Olśniewająca, z burzą rudych włosów i zabójczo pięknym ciałem. Do tego ma niesamowite poczucie humoru i jest jedną z najsłodszych kobiet, jakie kiedykolwiek spotkałam. Przed paroma laty odziedziczyła ten antykwariat po swojej babci i od razu wstawiła bufet z kawą. Przyjęła do pracy paru nieciekawych typków, a kilka tygodni wcześniej, jeszcze zanim mnie zatrudniła, ona i jej chłopak, Lee Nightingale, przeżyli prawdziwą przygodę. Jeśli przyjrzeć się bliżej, cała przeszłość Indii była naznaczona wielkimi przygodami. Ta ostatnia była po prostu najniebezpieczniejsza. Z kolei knajpa Smithiego to zwykły lokal ze striptizem, znany także jako bar z cyckami. Na szczęście ja nie tańczę. Jestem kelnerką od serwowania koktajli. Napiwki nie są złe. Naturalnie lepsze dostają tancerki, z wiadomych względów, ale są wystarczająco dobre, żebym mogła zapewnić mamie terapię zajęciową i spotkania z fizjoterapeutą. Smithy to porządny gość i dba o wszystkie swoje dziewczyny, włącznie ze mną, chociaż czasami doprowadzam go do szału. O dziwo, widzi mnie przy róże i koniecznie chce, żebym tańczyła. Wciąż mnie na to namawia. Niezmiennie odpowiadam, że chyba oszalał, a on śmieje się ze mnie. Praca tam jest dość bezpieczna, no względnie, ponieważ Smithy zainwestował w doskonałych ochroniarzy. Gówno będę miał z tego biznesu, jeśli moje laski co kilka tygodni zaczną rezygnować jedna po drugiej, powiada. To jak ze wszystkim w życiu. Jeśli ty o kogoś dbasz, to ktoś dba o ciebie. W Fortnum pracuję z Duke'em, który jeździ na Harley'u, z Texem, który jest całkiem zwariowanym typkiem, z Jane, kobietą cichą i spokojną, i czasami z Ali, najlepszą przyjaciółką Indii. Ona też jest rockową laską i jest siostrą chłopaka Indii, Lee. Mają za sobą niejedną przygodę. Zazdroszczę im tego. Są ze sobą naprawdę blisko, włącznie z Duke'em, Texem i Jane. Indii ma także dalszą rodzinę oraz przyjaciół, którzy bez przerwy do nas wpadają. Lee jest prywatnym detektywem, podobnie jak chłopcy, którzy dla niego pracują, i kumple, którzy zaglądają do sklepu, łącznie z najbliższym przyjacielem Lee, Edim. To dzięki Ediemu moje życie stało się ciekawsze, ale tylko w moich snach. Bo rozumiecie, kiedy tylko zatrzymałam wzrok na Edim Chavezie, zakochałam się. Naturalnie on mnie nie zauważał, chyba że przypadkiem znalazłam się tuż pod jego nosem. Szczerze powiedziawszy, obserwując go, co robiłam naprawdę często, doszłam do wniosku, że on czuje miętę do Indii. Przyłapałam go kilka razy, jak zerkał na nią, a wtedy czułam się nieswojo. Czasami w środku dnia, między zmianami w Fortnum i pracą u Smithiego, czyli w jednej z nielicznych przerw, kiedy mogłam uciąć sobie drzemkę, kiedy próbowałam zasnąć, podczas gdy mama oglądała jedną ze swoich oper mydlanych, rozmyślałam o różnych rzeczach, które Eddie robi ze mną i dla mnie, ale prawdę powiedziawszy, to wcale nie pomagało mi zasnąć. Tak jakby coś spieprzyłam w układach z Eddiem. Nie, właściwie to nieprawda. Naprawdę coś spieprzyłam, choć wcale nie miałam takiego zamiaru. Widzicie, on jest seksowny. Nie tak zwyczajnie. Cholernie seksowny. I tak zabójczo przystojny, że od gapienia się na niego wypala oczy. Ma chyba z 1,80 m wzrostu, może nawet 1,85 m, czyli jest wysoki jak na Amerykanina o meksykańskich korzeniach. Jego skóra ma oliwkowy odcień, ma ciemne włosy i jeszcze ciemniejsze oczy. Jest szczupły, ale umięśniony i należy do tych facetów, na których każde ubranie wygląda bombowo. Eddie jest gliniarzem i z tego, co ludzie mówią, jest w tym całkiem niezły, choć mało konwencjonalny, to znaczy stosuje własne metody, co chyba nie jest mile widziane w Departamencie Policji Denver. Tak czy owak, kiedy Eddie zwraca ku tobie swoje czarne oczy, to przysięgam na Boga, zaczynasz czuć palenie w płucach, tyle ognia kryje się w jego spojrzeniu. Jest mega atrakcyjny. Cóż, ja nie jestem nawet ciut atrakcyjna i raczej taka nie będę. Do tego jestem w nim zakochana po uszy i dlatego w jego obecności zachowuję się nieco dziwnie. Dziwnie w sensie głupio. Eddie pierwszy raz odezwał się do mnie jakiś tydzień po tym, jak zaczęłam pracę w Fortnum. Stał na końcu lady, czekając na swoje cappuccino, a ja niosłam zapas czystych filiżanek, więc obie ręce miałam zajęte. Rozmawiał z Lee, który nawiasem mówiąc także jest seksowny jak cholera. W pewnej chwili wbił we mnie wzrok i uśmiechnął się, aż błysnęły super białe zęby. To nagłe zainteresowanie, wymierzone bezpośrednio we mnie, zupełnie wytrąciło mnie z równowagi. Hej, Jed, kiedy ty opowiesz nam swoją historię? Wypowiedział moje imię, więc nie mogłam po prostu go zignorować. Patrzyłam na niego z obojętną miną. Moją historię? Spytałam. Nie opowiadałam Indii ani nikomu innemu szczegółów ze swojego życia. Ani o mamie, ani o pracy w barze Smithiego. Ludzie reagowali naprawdę sympatycznie, kiedy opowiadałam o mamie, ale było mi dość niezręcznie opowiadać o niej i o nas i o tym, ile wysiłku musimy wkładać w załatwianie codziennych spraw. Zwykle robili minę mówiącą, o biedactwo, a to mnie wkurzało. Coś takiego każdemu może się zdarzyć i trzeba jakoś sobie z tym radzić. Tak czy owak, Eddie odwrócił się w moją stronę, a ja poczułam, jak zaczynają mnie piec policzki. Tak, potwierdził Eddie, opowiedz nam o sobie. Uwaga, wpadam w panikę. Musiałam znaleźć sposób, żeby powiedzieć im najmniej jak się da i zwiewać stąd do diabła. Nie ma nic do opowiadania, odparłam. Jestem Jet. Zwyczajna Jet. Zwyczajna Jet. Jego uśmiech był niesamowity, a ja poczułam, jak serce wywija mi koziołka. Tak. Odłożyłam filiżanki i zaczęłam ustawiać je na stojaku. Eddie odwrócił się do Lee. Nie wiem jak ty, ale ja myślę, że ta zwyczajna Jet ma jakieś głęboko ukryte tajemnice. Każdy ma jakieś głęboko ukryte tajemnice, odparł Lee, nie odrywając ode mnie wzroku. Mogłabym przysiąc, że czytał w moich myślach i starał się nakłonić Ediego, żeby dał mi spokój. Ja nie, odezwał się Tex, barista Indii, weteran wojny w Wietnamie i były więzień. Niebywały gaduła, którego nie dało się nie lubić. Podał Ediemu jego cappuccino. To co na wystawie, to i w sklepie. Eddie nie odrywał ode mnie wzroku, nawet kiedy sięgał po cukier. Wsypał do kawy naprawdę sporo cukru, co od razu zapamiętałam, jako że zapamiętywałam wszystko, co dotyczyło Ediego. A co z tobą, zwyczajna Jet? Czy dostaniemy tylko to, co jest na wystawie? Tak do waszej wiadomości, nie jestem dziewicą i nie cierpiałam na brak partnera. Przez całą średnią szkołę miałam jakiegoś chłopaka, a od tamtej pory zaliczyłam 3. Wszystkich długoterminowo. Wszyscy byli nudni. Wszyscy przewidywalni. Wszyscy chcieli czegoś więcej, ale nie mieli pojęcia, jak się do tego zabrać. Wszyscy byli tacy jak ja. Naturalnie zdarzało się, że ktoś ze mną flirtował. Rzadko, ale się zdarzało. Tylko nie mogłam uwierzyć, że właśnie robi to Eddie, albo przynajmniej, że tak to wygląda. Chavez, do jasnej cholery przestań ją podrywać. Chryste, uganiasz się za każdą spódniczką, zawołał Tex. Co wyjaśnia, że miałam rację z tym flirtowaniem. Ona stara się pracować, a ty ją zawstydzasz. Nie widzisz, jak się rumieni? W tym momencie wywróciłam tacę z filiżankami. Te wyleciały w powietrze, jedna walnęła mnie w głowę, kilka upadło na Texa. Słowem, były wszędzie. Natychmiast padłam na podłogę, żeby się ukryć, no i pozbierać filiżanki. Eddie obszedł lady dookoła i przykucnął obok mnie. Wcale nie miałem zamiaru cię zawstydzać. Podniosłam wzrok. Jego uśmieszek zniknął i teraz zmienił się w uśmiech od ucha do ucha, a oczy nabrały innego wyrazu. Nie potrafię określić dlaczego, ale poczułam, że w środku cała drże. Nie mogłam przestać myśleć, że on zwyczajnie lituje się nade mną, ale jego oczy wcale tego nie mówiły. Tylko co właściwie mówią? Byłam zawstydzona jak diabli i może trochę zła na Texa. Jedno spojrzenie na moją minę starło uśmiech z twarzy Ediego. Wcale mnie nie zawstydziłeś, warknęłam, choć nie miałam takiego zamiaru. To był rodzaj samoobrony. Może starałam się przekonać samą siebie. Nie wiem. Eddie podał mi zebrane filiżanki i popatrzył na mnie, ale w jego spojrzeniu nie było teraz nawet cienia uśmiechu. Unikałam jego oczu, unikałam jego bliskości. Przynajmniej na tyle, na ile mogłam uniknąć, skoro on zbierał razem ze mną te cholerne filiżanki. Kiedy skończyliśmy, poderwałam się na równe nogi tak szybko, że zakręciło mi się w głowie. Eddie natychmiast wyciągnął rękę, żeby mnie podtrzymać. Wyszarpnęłam się, jakby jego dotyk palił żywym ogniem. Ściągnął brwi, więc obeszłam go szerokim łukiem. Najszybciej jak zdołałam, odmaszerowałam w głąb sklepu między półki z książkami i ukrywałam się tam tak długo, dopóki nie miałam pewności, że Eddie już sobie poszedł. To był pierwszy raz, kiedy przy Eddie zachowałam się jak idiotka. Niestety nie ostatni. Minęło kilka tygodni. Lepiej poznałam ludzi z Fortnum. Praca tam to były niekończące się wybuchy śmiechu. Wszyscy byli przezabawni i mili i z łatwością można było stwierdzić, że troszczyli się jeden o drugiego. Czułam się tam komfortowo i bezstresowo. Oczywiście poza wizytami Ediego. Sama ustalałam godziny pracy i zaczęłam zachowywać się swobodnie. Naturalnie z wyjątkiem chwil, kiedy pojawiał się Eddie. Za każdym razem, gdy tam był, a zaczął wpadać coraz częściej i częściej, robiłam się sztywna, zamykałam buzię na kłódkę i przez większość czasu ukrywałam się na zapleczu. Mniej więcej miesiąc po przyjęciu mnie do pracy, Lee i Indy postanowili zrobić imprezę i zaprosili wszystkich łącznie ze mną. Oczywiście pomyślałam, że nie będę mogła pójść. Moja zmiana u Smithiego zaczynała się o 7, a start imprezy zaplanowano na 7:30. Mama odchodziła od zmysłów. Kazała mi iść na imprezę, powiedziała, że mogę po prostu wpaść na chwilę i wcześniej zapowiedzieć Smithiemu, że trochę się spóźnię. Było to coś, do czego zdążył się przyzwyczaić i co doprowadzało go do szału. Zanim mama doznała udaru, ona i jej najbliższa przyjaciółka Trixie chciały, żebym wreszcie ułożyła sobie życie i znalazła faceta. Nawiasem mówiąc, dla mamy i Trixie oznaczało to jedno i to samo. Obie rozwodziły się nad tym, jak urocza jestem i że sama nie zdaję sobie z tego sprawy. Że za grosz w siebie nie wierzę. Że wystarczy, żebym się nieco rozchmurzyła. Gadały tak od lat. Nawet Lottie tak uważała. Siostrzyczko, mówiła, jesteś seksowna jak cholera, nawet bez makijażu i z włosami ściągniętymi w ten durny koński ogon. Może od czasu do czasu zerkniesz w jakieś pieprzone lustro, co? Ale Lottie mnie kochała, tak samo jak Trixie i mama. Trixie, która miała salon fryzur, paznokci, zabiegów na twarz i tego typu rzeczy, nie przestawała dawać mi światłych wskazówek. Przestań skrywać swój blask, albo mówiąc prościej, przestań ściągać te gęste, błyszczące włosy w koński ogon. Już rzygać mi się chce, kiedy patrzę na te końskie ogony. Codziennie koński ogon. Już dość końskich ogonów, grzmiała Trixie. Razem z mamą zabierały mnie na zakupy, żeby znaleźć coś, co będzie lepiej pasowało, czyli obcisłe dżinsy oraz dopasowane t-shirty i sweterki. I zachęcały, żebym z innymi dziewczynami wychodziła na imprezy albo do barów. Raz nawet zasugerowały, żebym umówiła się na randkę w ciemno. Daję słowo, że wszyscy faceci będą pchać się do twojego stolika, zapewniała mama. Wiem, że mama czuła się winna wszystkiemu, co nam się przydarzyło. Miałyśmy za sobą kilka naprawdę paskudnych miesięcy, więc chciała, żebym trochę odpoczęła. Ciężko pracowała nad poprawą swojej kondycji, żeby móc prowadzić w miarę normalne życie, więc tym bardziej mogłam zająć się własnymi sprawami. Mama miała większe marzenia co do mnie niż ja sama. Nie znaczyło to, że nie miałam marzeń. Marzyłam na okrągło, zawsze chodziłam z głową w chmurach. Kiedy tata od nas odszedł, mama na chwilę całkiem się załamała. Właściwie to była dość długa chwila. Musiałam jakoś to posklejać dla mamy, dla Lottie, więc nie miałam czasu na marzenia, kiedy musiałam zajmować się nami wszystkimi. Wreszcie mama doszła do siebie, ale pomoc nadal była potrzebna. Zanim Lottie wyleciała do Los Angeles, ja zdążyłam się przyzwyczaić do takiego życia i czułam się z tym całkiem komfortowo, więc po co było mieszać? Takie przyjęcie to ważna rzecz, stwierdziła mama. Nie umiałam sprawić zawodu mamie. Nie mogłam jej rozczarować. Po prostu tak było i już. Kazała mi zrobić swoje słynne wafle przekładane warstwami czekolady i karmelu i zabrać je na przyjęcie. Na to także nie miałam czasu, ale w tym momencie czułam się tak wykończona i zmasakrowana, że nie wiedziałam, co się dzieje. Poświęcenie dodatkowych 15 minut, żeby przygotować dla Indy i jej przyjaciół coś słodkiego, wydawało się najmniejszym z moich zmartwień. Mężczyźni uwielbiają słodycze, dodała, a ja posłusznie powędrowałam do kuchni. Jakby to było wystarczającą zachętą. W sumie ledwo znajdowałam czas, żeby ogolić nogi. Nie miałam pojęcia, dlaczego mama uważała, że znajdę czas na randki. Tak czy owak, wszyscy lubili wafle z czekoladą i karmelem. Głównie z powodu 5 składników. Ciasta czekoladowego w proszku, masła, wirków czekoladowych, zagęszczonego mleka i karmelu. Z takimi składnikami wafle musiały być pyszne. Nie trzeba było być szefem kuchni ani kimkolwiek w tym rodzaju. Pojechałam na przyjęcie. Dotarłam tam dość późno. Musiałam się umalować, ponieważ Smithy lubił, kiedy dziewczyny nosiły ciężki makijaż, co oznaczało mocno podkreślone powieki, wytuszowane rzęsy, błyszczące policzki i grubą warstwę czerwonej szminki. Znalazłszy się w dwupoziomowym apartamencie Indy i Lee, trafiłam prosto w kłębiący się tam tłum, a jedyna rzecz, która przyszła mi na myśl, to gdzie do diabła będę mogła przebrać się w ubrania do pracy. Nie lubiłam się ubierać na zapleczu razem z tancerkami. Wystarczająco dużo miałam problemu z pewnością siebie, żeby nie nadwyrężać jej konfrontacją z tuzinem doskonale zbudowanych, opalonych w solarium i poprawionych przez chirurga plastycznego ciał. Ale pod żadnym pozorem nie mogłam zjawić się w tym stroju na przyjęciu. Nie ma mowy. Żeby nie wiem co. Smithy zakupił dla swoich kelnerek czerwone mini spódniczki, czarne kabaretki i koszulki na ramionczkach z napisem Smithies na samych cyckach. Do tego buty. Czerwone albo czarne. Akurat to guzik go obchodziło, dopóki były na cienkim, niebotycznie wysokim obcasie. Miałam jedynie tyle czasu, by położyć na stole wafle z czekoladowym karmelem, poszukać Indy i Lee, powiedzieć im cześć i jednocześnie do widzenia. Był niesamowity ścisk. Ludzie kłębili się dosłownie wszędzie i wyglądało na to, że świetnie się bawią. Wszyscy gadali i wybuchali śmiechem. Muzyka grała głośna, a w szklanych miskach tu i ówdzie stały orzechy nerkowca. Bez wątpienia nerkowce były wyznacznikiem dobrej zabawy. Nagle zorientowałam się, że ugrzęzłam przy stole w jadalni, a ludzie muszą przepychać się obok mnie. Potem nieoczekiwanie zobaczyłam Ediego. Stał odwrócony plecami, trzymając za rękę efektowną blondynkę. Nie zauważył mnie i pomyślałam, że nadeszła pora, żeby się wymknąć, kiedy po drugiej stronie stołu pojawili się Indy i Hank, starszy brat Lee, który nawiasem mówiąc także jest niesamowicie seksownym facetem, a do tego gliniarzem i to sympatycznym gliniarzem. Indy dostrzegła mnie, zaśmiała się i klasnęła w dłonie, zwracając tym powszechną uwagę. Jet, już myślałam, że nie przyjdziesz! Tex przepchnął się do stołu, podczas gdy Eddie okręcił się dookoła, żeby spojrzeć w moją stronę. Odwracając się, miał całkiem zadowoloną minę, choć też kryła się w niej pewna ciekawość, albo przynajmniej tak mi się wydawało. Ale w chwili, gdy jego wzrok spoczął na mnie, wyraźnie zesztywniał. Wpatrywał się we mnie bez słowa.
Jezu, kobieto, spójrz na siebie, zadudnił Tex. Ja pierdolę, ale z ciebie laska. Gdybyś tak wyglądała za ladą w Fortnum, kolejka wylewałaby się aż za te zasrane drzwi.
Miałam ochotę stamtąd zwiewać. Nie chciałam, żeby wszyscy się na mnie gapili. Popatrzyłam na Indy, żeby jej coś wytłumaczyć, ale nie zdążyłam. Czy zrobiłaś te słodkości z karmelem i czekoladą, o których mówiłaś, że masz zamiar zrobić? Zapytała. Tak, są tutaj. Wskazałam na wafle i dodałam prędko. Posłuchaj, muszę już lecieć. Strasznie żałuję. Mam coś, czego nie mogę odpuścić.
Gorącą randkę!
Zasugerował Tex, sięgając po kwadracik z karmelem i czekoladą. Odważyłam się kątem oka zerknąć na Ediego i przekonałam się, że nadal wpatruje się we mnie, ale już nie takim lodowatym spojrzeniem. W jego wzroku kryła się jakaś czujność, coś czego nie rozumiałam. Postanowiłam zrezygnować z udawania, że wcale nie patrzę na Ediego i odpowiedziałam Texowi: właściwie to nie.
Szkoda.
Tex wbił zęby w chrupiący kwadracik, przeżył kęs raz i drugi, a jego oczy zrobiły się okrągłe jak spotki.
Ja pierdolę, zawołał, a czekolada i karmel trysnęły mu z ust.
Serce we mnie zamarło. Tex wyglądał, jakby miał atak serca spowodowany przez wafel z nadzieniem czekoladowo-karmelowym.
Tex! Wrzasnęła Indy. Plujesz jedzeniem na podłogę!
Tex całkowicie ją zignorował i gapił się na mnie.
Do cholery, to jest nieziemsko dobre. Chyba w końcu się zakochałem. Zakochałem się w zasranym ciastku z czekoladą!
To były miłe słowa, zwłaszcza w ustach kogoś takiego jak Tex. Uśmiechnęłam się do niego od ucha do ucha, na moment całkiem zapominając o obecności Ediego. Na moment. Ponieważ Eddie mruknął coś pod nosem i spojrzałam na niego wciąż jeszcze lekko uśmiechnięta. I nagle dotarło do mnie, że stoję jakieś 10 centymetrów od Ediego Chaveza i uśmiech zamarł mi na wargach. Eddie wciąż wpatrywał się we mnie, a jego wzrok zawisł na moich ustach. Poczułam, jak kolana uginają się pode mną. W głowie krążyła mi jedna myśl. Uciekać stąd jak najprędzej. Pośpiesznie odwróciłam się do Indy.
Dzięki, że mnie zaprosiłaś. Proszę, zaproś mnie jeszcze kiedyś.
Kiedy mówiłam te słowa, Indy popatrzyła na Ediego. Zauważyłam, że to samo zrobił Hank.
Potem jak na komendę oboje zwrócili wzrok z powrotem na mnie i oboje uśmiechnęli się od ucha do ucha.
Zawsze jesteś tu mile widziana, kochanie, powiedziała Indy. Poczułam się wspaniale, słysząc te słowa. W tłumie za mną zrobiła się przerwa, więc odwróciłam się, żeby odejść, ale wówczas Eddie złapał mnie za nadgarstek.
Zaczekaj, Jet, odezwał się.
Popatrzyłam na swój nadgarstek, a następnie podniosłam wzrok na niego. Czułam jego dotyk dosłownie wszędzie, zupełnie jakby jego palce uruchomiły jakiś włącznik, ja zaś byłam jak elektryczna żarówka, która nagle rozbłysła, jakby prąd przeszył całe moje ciało. Ogarnęła mnie panika, więc czym prędzej wyszarpnęłam rękę. Gdybym tego nie zrobiła, chyba rzuciłabym się na niego, nie bacząc na obecność jego partnerki. To byłoby o niebo bardziej upokarzające niż incydent z filiżankami, tego jestem pewna. Podniósł obie ręce, szeroko rozpościerając dłonie. Z jego twarzy zniknął tamten wyraz ożywienia.
Tak? Spytałam, ponieważ nie mogłam wykrztusić z siebie choćby dwóch słów.
Nawet gdyby ktoś mi obiecał, że uzdrowi moją mamę, że z powrotem będzie mogła chodzić i że odzyska dawną sprawność w ręku, nadal nie dałabym rady powiedzieć niczego więcej poza tym krótkim tak.
Nieważne, odparł i odwrócił się ode mnie. Wtedy stamtąd uciekłam.
To była wpadka numer dwa. Trzecia okazała się jeszcze gorsza. Przez kilka następnych miesięcy całkowicie unikałam Ediego. Przychodziło mi to z trudem, zważywszy, że on robił wszystko, żeby nie unikać mnie. Przed przyjęciem u Indy, Eddie wpadał od czasu do czasu, wypijał filiżankę kawy, trochę pogadał i znikał. Po przyjęciu przychodził bez przerwy, zamawiał kawę, zaczynał rozmowę, a następnie pałętał się w pobliżu, żeby mnie dręczyć. Pozwólcie, że wyjaśnię, na czym polegały tortury Ediego. Pewnego razu razem z Jane grzebałyśmy w pudle z używanymi książkami. Miałyśmy zamiar część z nich ustawić na półkach, ale większość miała trafić do pojemnika na makulaturę. Kucnęłam na podłodze, nie bacząc na fakt, że mam na sobie parę dżinsów, biodrówek i dopasowany t-shirt. Wtedy dżinsy zjechały nieco w dół, zaś krawędź koszulki podwinęła się, całkowicie odsłaniając mi dół pleców. Zabrzęczał dzwonek u drzwi i odwróciłam się, by ujrzeć, jak do środka wkracza Eddie. Boski, jak zwykle, w okularach przeciwsłonecznych, które zasłaniały mu oczy. Zdjął je, popatrzył na mnie i jego wzrok ześlizgnął się w dół moich pleców. Przenieśmy te książki na ladę, powiedziałam natychmiast do Jane i poderwałam się na równe nogi, podnosząc pudło. Niestety ważyło chyba 100 tony, więc zatoczyłam się do tyłu wprost na Ediego, który jakimś cudem w tak krótkim czasie zdołał pokonać odległość 2 metrów pomiędzy mną a drzwiami. Zamiast wyciągnąć rękę, żeby mnie podtrzymać, położył obie dłonie na moich biodrach. Nisko na moich biodrach.
Już dobrze, powiedział z ustami tuż przy moim uchu. A mnie przeszył tak mocny dreszcz, że przysięgam, prawie upuściłam to pudło.
Nagle jego palce zniknęły, podobnie jak on sam. Obszedł mnie dookoła, sięgnął pod pudło, czubkami palców muskając. Lekko, ale jednak wiedziałam o tym doskonale, mój odsłonięty brzuch. Zabrał pudło z moich rąk i podszedł do lady. Stojąca za ladą Ali gapiła się na mnie z otwartymi ustami. Zignorowałam jej spojrzenie, zignorowałam Ediego. Całkowicie go zignorowałam, nawet nie powiedziałam dziękuję. Szybko odeszłam na tył sklepu i schowałam się tam do chwili, kiedy zyskałam pewność, że Eddie już sobie poszedł. W innych wypadkach zdarzało się, że Eddie pojawiał się w trudnych do ominięcia miejscach, więc wciągałam brzuch i próbowałam przejść tak, żeby nie dotknąć go żadną wystającą częścią ciała. Zwykle się to nie udawało, więc muskałam go tym lub owym i w rezultacie wspomniany wcześniej prąd elektryczny przeszywał mnie na wylot. Wcale nie pomagało, że Indy albo Ali wciąż zapraszały mnie na drinka albo do kina, a następnie odwracały się do Ediego. Może masz chęć pójść z nami? Pytały. Tak czy owak, nie mogłam umawiać się z nimi wieczorami i byłam zadowolona, że mam wymówkę. Z drugiej strony, skoro one nie wiedziały, że zasuwam do drugiej pracy i że muszę dodatkowo zajmować się chorą mamą, te wymówki brzmiały dość nieprzekonująco. Z biegiem czasu tortury Ediego przybrały na sile. Na przykład przed kilkoma dniami siedziałam za ladą ze skrzyżowanymi nogami i spuszczoną głową, przeglądając pokwitowania i popijając cappuccino. W tym czasie Eddie rozmawiał z Duke'em. Z początku Duke budził we mnie przerażenie. Był twardy jak żelazo i mówił niskim, schrypniętym głosem. Później przekonałam się, że był wrażliwcem. Widziałam, jak traktował Indy, Ali i Jane.
następną weterankę z Fortnum, a czasem nawet Texa, choć przez większość czasu Duke i Tex wrzeszczeli na siebie jak opętani. Eddie i Duke stali naprzeciw mnie po drugiej stronie lady, co oznaczało, że z założenia nie zwracałam uwagi na Eddiego. Nagle w polu widzenia pojawiła się jego ręka i nieoczekiwanie jego kciuk przesunął się po mojej górnej wardze. Szarpnęłam głową do tyłu i gapiłam się na Eddiego, czując na ustach mrowienie. Piana, wyjaśnił, schylając głowę, żeby wskazać na moje cappuccino. Czułam, że twarz zaczyna mnie piec, więc wbiłam wzrok w filiżankę z kawą, a kiedy podniosłam wzrok, on znowu w najlepsze słuchał tego, co Duke ma do powiedzenia. Jakby w ogóle mnie tam nie było i tylko od niechcenia wsadził palec do ust, żeby oblizać pianę zdjętą z moich ust. Co to miało znaczyć? Tego typu zagrywki zdarzały się bez przerwy. Znając siebie, musiałam znaleźć jakieś wytłumaczenie, więc doszłam do wniosku, że Eddie po prostu stara się być miły. Bo on był miłym facetem. To mogłam stwierdzić od razu, nawet jeśli zgrywał twardziela. Tex odnosił się do niego szorstko, ale z szacunkiem, a Duke po prostu go lubił. Było oczywiste, że Ali jest dla niego jak młodsza siostra, bo zawsze robił z nią jakieś wygłupy. Z Indii flirtował w sposób, który wydawał się dość seksowny, lecz utrzymany pod kontrolą. Powiedziałam sobie, że Eddie po prostu ustawia mnie w ściśle określonym miejscu, ponieważ niezależnie od tego, jak znaczące wydawały się jego zabiegi, nic z nich nie wynikało. W ten sposób doszłam do wniosku, że moje zadłużenie i sny na jawie, które zdarzały się znacznie częściej, odkąd Eddie zaczął mnie prześladować, sprawiały, że wyolbrzymiałam pewne sprawy, podczas gdy w rzeczywistości były one mało ważnymi epizodami. Potem Indy zaprosiła mnie do Hanka na oglądanie meczu futbolowego. Właśnie doszłyśmy do momentu, w którym nie mogłam dłużej odrzucać jej częstych zaproszeń, bo okazałabym się niegrzeczna. Miała tam być ona i Lee, Ali i jej chłopak Karl. Nawiasem mówiąc, także przystojny jak cholera i także gliniarz. Hank z jakąś dziewczyną, której nie znałam, i Eddie. Nie chciałam iść, bo akurat była niedziela. Nie pracowałam tego wieczora u Smithiego, a Fortnum było otwarte krócej, wolałam więc odpocząć, a potem pójść spać i przespać noc jak normalny człowiek. Niemniej w pracy nie siedziałyśmy dłużej niż do 5, więc miałam mnóstwo czasu na wszystko już po zamknięciu Fortnum. Musiałam przyjąć to zaproszenie. Już nie wspominam o tym, że mama nie dawała mi spokoju. Popełniłam błąd, wspominając jej o reakcji Texa po spróbowaniu wafli z czekoladowo-karmelowym nadzieniem, więc mama zaczęła myśleć, że Tex będzie moją świetlaną przyszłością. Musiałam wyprowadzić ją z błędu, mówiąc, że po pierwsze Tex jest wariatem, po drugie ma tyle lat, że to raczej z nią mógłby umawiać się na randki. Przy okazji wymsknęło mi się jakieś słowo o Edim. Kiedy już raz wspomniałam o Edim, jakkolwiek przelotnie, musiałam opowiedzieć wszystko, bo mama wzięła mnie w krzyżowy ogień pytań. Była podekscytowana samym faktem, że ściągnęłam na siebie jego spojrzenie. Próbowałam wytłumaczyć, że Eddie kręci się koło Indii, ale nie chciała o tym słyszeć. Starałam się wyjaśnić, że co prawda Eddie rzeczywiście jest przystojnym, seksownym jak cholera i do tego miłym facetem, ale w najmniejszym stopniu nie jest zainteresowany moją skromną osobą, ale tego naprawdę już nie chciała słuchać. Tak więc zmusiła mnie nie tylko do tego, żebym tam poszła, ale żebym zrobiła i zabrała na spotkanie jej słynne paszteciki z kiełbasą, oliwą i grzybami. Najwyraźniej sądziła, że trafię do serca Ediego, napełniając mu żołądek kiełbaskami, oliwą i grzybami, oblanymi śmietaną z czosnkiem i tartym parmezanem zapieczonymi w pieczywie tostowym. Wkroczyłam więc do mieszkania Hanka, trzymając w ręku talerz przykryty folią. Był wciąż gorący jak cholera po wyjęciu z piekarnika i czułam, jak piecze mnie przez sweter. Spóźniłam się, jak zwykle. Nie zabrałam podkładki pod gorące naczynia, więc gdy tylko weszłam do środka, wszyscy poczuli woń kiełbaski i czosnku. Ja pierdolę, co to jest? Zawołał Karl, gapiąc się na owinięte folią naczynie. Był wielkim facetem, wysokim i z seksowną burzą jasnych włosów. Miał taki sposób patrzenia na dziewczynę, że zawsze zaczynałam się rumienić, ponieważ byłam pewna, że on rozbiera mnie wzrokiem. Z lekkim stuknięciem postawiłam talerz na stoliku do kawy, ponieważ jak już wspomniałam, był dość gorący i odwinęłam folię. Woń czosnku popłynęła z impetem jak uderzenie w twarz. Każdy najpierw cofnął się o krok, potem wychylił do przodu i po chwili wszyscy rzucili się na paszteciki jak stado sępów. Trzymałam wyciągniętą rękę i zaciskałam zęby, ponieważ ból po oparzeniu nie ustępował. Eddie siedział w wielkim fotelu, ściskając między dwoma palcami szyjkę butelki piwa. Był jedynym w tym gronie, który nie próbował pasztecików. Obserwował mnie, a jego czarne oczy sprawiły, że oparzenie ręki przestało mi dokuczać, ponieważ palił mnie każdy oddech, który wciągałam do płuc i parę innych miejsc także. Nagle Eddie podniósł się z miejsca, przeszedł przez pokój, chwycił mnie za rękę i zaciągnął do kuchni. Zatrzymaliśmy się po środku, a wtedy delikatnie wykręcił mi nadgarstek i podciągnął rękaw sweterka. Na przedramieniu widniała paskudna czerwonawa plama.
Dios mio, cariño, zawołał, ciągnąc mnie w kierunku lodówki.
To nic takiego, odparłam. Bez słowa wyciągnął z lodówki puszkę zimnej coli i przycisnął ją do oparzenia. Musiałam przyznać, że to było miłe uczucie, podwójnie miłe, dlatego że robił to Eddie. Mogę sama przytrzymać, powiedziałam, starając się odebrać mu puszkę.
Ja podtrzymam, odparł.
Nie, naprawdę, zatrzymał wzrok na moich oczach. Podtrzymam, powiedział takim tonem, jakiego jeszcze nigdy nie słyszałam. Prawdę mówiąc, nie słyszałam, by takim głosem zwracał się do kogokolwiek. Był w nim spokój i pełna kontrola, lecz podszyta niewielką dozą niecierpliwości. Eddie był dobrym, swojskim chłopakiem, zawsze skorym do śmiechu i uśmiechu, do przedrzeźniania, flirtowania i wygłupów. Ale teraz w jego głosie nie było cienia żartu, ani trochę. Stałam tam, sztywna jak posąg, i zagryzałam wargi. Gapiłam się na własną rękę. Oparzenie nie było głębokie, więc poczułam się znacznie lepiej, kiedy zimno ukoiło szczypanie. Ból ustąpił i teraz swobodnie mogłam myśleć o Eddim i o tym, że jestem z nim w kuchni sam na sam. W tajemniczy sposób byłam z nim sama. Gdzie się podzieli inni goście? Gdzie są wszyscy? Spytałam. A kogo chcesz zobaczyć? Odpowiedział pytaniem. Pomyślałam sobie, że zabrzmiało to dość dziwacznie. Mój umysł w obecności Eddiego nie działał prawidłowo. Sama nie wiem. Nikogo, pomyślałam jednocześnie. Eddie oplótł palcami mój nadgarstek i przyciągnął go do siebie. Masz ze mną jakiś problem? Wyszeptał, kiedy znalazłam się tuż obok, tak że mogłam czuć jego zapach. Zawsze ładnie pachniał. Przez ostatnie miesiące tortur Eddiego wystarczająco często znajdowałam się na tyle blisko, żeby czuć, jak pachnie, i zawsze mi to odpowiadało. Naprawdę odpowiadało. Osunęłam się w coś w rodzaju oszołomienia, przytłoczona jego bliskością, jego zapachem. Mój umysł przestał działać, jakby on nie był jedyną osobą w tym pomieszczeniu, ale jedyną osobą w całym wszechświecie. Słucham? Czy masz ze mną jakiś problem? Powtórzył, patrząc mi w oczy, a ja uświadomiłam sobie nagle, że jeszcze nigdy nie znaleźliśmy się tak blisko siebie. Zauważyłam, że Eddie ma cudownie długie rzęsy i tak ciemne źrenice, że zdawały się nie mieć dna. Przypomniało mi się, że zadał jakieś pytanie, ale za nic nie pamiętałam, czego dotyczyło. Słucham? Powtórzyłam. No dobrze, właściwie to odetchnęłam, ponieważ w tej sekundzie uświadomiłam sobie, że brakuje mi w płucach powietrza. W tej chwili jego wzrok zmienił się z badawczego w jakiś inny. Najpierw zobaczyłam, jak na policzkach Eddiego pojawiły się dołeczki, zanim usta ułożyły się w uśmiech. Delikatnie pociągnął mnie za nadgarstek i przysunął jeszcze bliżej siebie. Byliśmy tak blisko, że nasze ciała prawie się stykały, a wówczas on musiał pochylić niżej głowę, żeby spojrzeć na mnie. Zapytałem, czy masz ze mną jakiś problem, powiedział. No cóż, tak, odparłam odruchowo, jakby moje usta działały niezależnie od głowy. Schylił się jeszcze niżej i przysięgam, wcale was nie nabieram. Byliśmy tak blisko, że mogłabym go pocałować. Jaki to problem? Spytał. Jego głos był cichy, prawie zmieniał się w szept. Coś dziwnego działo się także z jego oczami. Zrobiły się płynne i podobne odczucie pojawiło się w moich kościach. Mam mały problem z tym, że nie podoba mi się... Chryste, jak mam to ująć? Nie podoba mi się to, jaki jesteś. To, jaki jesteś, oznaczało fizyczną atrakcyjność. Seksowni faceci zawsze działali na mnie w jeden sposób. Język odmawiał mi posłuszeństwa, robiłam się niezgrabna i nieśmiała. Nie sądzę, żeby Eddie odebrał moje słowa we właściwy sposób, ponieważ jego wzrok stwardniał, pojawił się w nim ogień, a uścisk na moim nadgarstku zacieśnił się i to w mało przyjemny sposób. Mimo wszystko byłam... oszołomiona, więc nie zauważyłam tego od razu. Z tym, jaki jestem? Powtórzył. Tak, odpowiedziałam.
Puścił mnie natychmiast, jakby mój dotyk parzył go jak kwas, a potem wręczył mi puszkę coli i wyszedł z kuchni. Stałam po środku i w miarę jak ustępowało oszołomienie, zaczęłam sobie uświadamiać, jak zabrzmiało to, co powiedziałam. Kurwa mać, syknęłam, wściekła jak diabli na samą siebie. Zwykle staram się nie używać słowa zaczynającego się na K, ale w niektórych sytuacjach jest ono nie do zastąpienia. To właśnie była jedna z tych sytuacji. Nigdy nie zdobędę się na odwagę, by wyjaśnić Ediemu, co miałam na myśli. On zaś będzie uważał mnie za rasistkę. Indy weszła do kuchni wyraźnie zaniepokojona. Wszystko w porządku? Zapytała, spoglądając przez ramię do tyłu, a potem znów na mnie. Eddie właśnie wybiegł przez tylne drzwi z taką miną, jakby chciał kogoś zabić. Co tu się stało? Dobrze się czujesz? Na szczęście wciąż miałam na ramieniu torebkę. Telewizor stał w pokoju w tylnej części mieszkania i właśnie tam siedzieli wszyscy, więc droga ucieczki przez frontowe drzwi była wolna. Muszę lecieć, oznajmiłam bez dalszych wyjaśnień. Wyszłam na zewnątrz. Gdy tylko drzwi zamknęły się za mną, popędziłam jak szalona. Rozdział drugi. Prawda wychodzi na jaw. Przynajmniej częściowo. Pielęgnowałam w głowie myśl, albo raczej nadzieję, że ten cały idiotyczny epizod z Eddiem jest już za mną. Eddie nie wyglądał na faceta, który będzie opowiadał o tym na prawo i lewo. Myliłam się. Gdy w poniedziałkowy poranek wkroczyłam do Fortnum, od razu zauważyłam spojrzenia Indy, Ali i Texa i poczułam lodowatą atmosferę. Zanim skończyły się godziny porannego ruchu, wiedziałam już, że moje nadzieje były płonne. Teraz obudziła się we mnie nowa nadzieja, że sprawa w końcu przycichnie. Co do tego także byłam w błędzie. Gdy tylko przy ladzie z kawą nie było żadnego klienta, Indy od razu odwróciła się do mnie. Wiesz, że nie mogę cię wywalić z roboty tylko za to, kim jesteś, oznajmiła bez ogródek. Ale niezbyt mi odpowiada, że ktoś taki jak ty pracuje dla mnie. Serce mi zamarło. Cholera, ja też nie znoszę rasistów, nawet takich, którzy robią pyszne ciastka, warknął Tex. Ali tylko spiorunowała mnie wzrokiem. Nie jestem rasistką, zawołałam, czując, że zbiera mi się na płacz. Jasne, ty tylko masz problem z tymi sprawami, Ali wtrąciła się do rozmowy. Moje serce jeszcze mocniej zabiło. Lee dogonił wczoraj Ediego, wyjaśniła Indy, i Eddie o wszystkim mu opowiedział. To wcale nie tak, odparłam. Możesz tu pracować, dopóki nie znajdziesz innej roboty. Indy skończyła ze mną i odwróciła się. Naprawdę to wcale nie tak, zawołałam z rozpaczą. Nadal chciałam tu pracować, to była wspaniała praca. Zresztą nie miałam czasu na rozglądanie się za inną robotą, a poza tym lubiłam ich, byli fajnymi ludźmi. Gdybym nie była wciąż taka przemęczona pracą po 16 godzin dziennie, myślałabym, że to najlepszy okres w moim życiu. Nie chciałam, żeby uważali mnie za rasistkę. To naprawdę mnie zabolało. Wcale nie chcę wiedzieć, jak to było naprawdę, oznajmiła Indy, odsuwając się od lady. Tex uporczywie wpatrywał się we mnie. Za to ja chcę. Sama nie wiem, co o tym sądzić. Indy zignorowała Texa i znowu zwróciła się w moją stronę. Zawsze się ukrywałaś, kiedy on był w pobliżu, ale wtedy myślałam... Nieważne, co myślałam. Ale ja nadal chcę wiedzieć, upierał się Tex. Trudno to wytłumaczyć, odezwałam się. Och, założę się, że tak, wtrąciła Ali. Zamknęłam oczy. Byłam całkiem pewna, że lada chwila zwymiotuje. Wtedy Indy odezwała się do mnie. Eddie to fajny facet, jak wiesz. Jego rodzina mieszka w tym kraju od 3 pokoleń, więc jest Amerykaninem, tak samo jak ty czy ja. Na litość boską, jego babcia jest nawet irlandzką katoliczką, skończyła krzycząc na mnie. Skrzywiłam się, jakby mnie uderzyła. Nie musisz mi tego mówić. Nie obchodzi mnie, czy on właśnie przekroczył granicę, czy tu jest od dawna. Poddałam się czemuś w rodzaju paniki. Ali wydała z siebie dźwięk, który zabrzmiał jak prychnięcie, jak gniewne prychnięcie. Nie, to wcale nie jest tak, ale ty nie zrozumiesz, powiedziałam. Nie, nie zrozumiem, odparła Indy, pochylając się w moją stronę. Postarałam się wytłumaczyć. Mam problem z tym, jaki on jest, jakim jest typem faceta. Zawsze miałam z tym problemy. Nie chodzi wyłącznie o Ediego, to także dotyczy Lee, który, jak wiesz, jest rdzennym Amerykaninem. To samo dotyczy Vance'a. Indy wyglądała tak, jakby lada chwila mogła wybuchnąć. Nie, wrzasnęłam. To także nie tak. Mam pewien problem z Lee, ale też z Hankiem. Kurde, o co właściwie ci chodzi? Wydarła się Ali. Nie chodzi o ich pochodzenie, wrzasnęłam. Chodzi o to, że są seksowni jak cholera. Wszyscy natychmiast ucichli i gapili się na mnie bez słowa. Czułam się jak skończona idiotka, ale musiałam brnąć dalej. Oni emanują seksem, zwłaszcza Eddie. Jak trafiam na przystojnego gościa, tracę rozum i zachowuję się jak kretynka. Zawsze tak było. Cokolwiek robię, cokolwiek powiem, wszystko jest bez sensu. Więc staram się omijać ich z daleka, bo doszłam do wniosku, że to najlepsze wyjście. Rzecz w tym, że ja i Eddie utknęliśmy we dwoje w kuchni i że on zaczął zachowywać się jakoś dziwnie w stosunku do mnie. Wpadłam w panikę i próbowałam mu wytłumaczyć, że jest niesamowicie atrakcyjny, ale wszystko poszło nie tak, no bo jak można powiedzieć facetowi, że emanuje seksem? On od razu opacznie wszystko zrozumiał, wściekł się i wyszedł, no i wyszło tak jak wyszło. Jaja sobie ze mnie robisz, kurwa mać? Prychnął Tex. Potrząsnęłam głową, jednocześnie zagryzając wargę. Po prostu on ci się podoba, oświadczyła nagle Indy. Już nie miała takiej miny, jakby chciała mnie udusić, co uznałam za dobry znak. No cóż, zawahałam się. Tak. Czy on mi się podobał? Nie, ja go kochałam i chciałam mieć z nim dzieci. Tak po prostu. Indy się uśmiechnęła. Wiedziałam, zawołała. Nie, spokojnie, nic mu nie powiem. I ty też nie możesz mu powiedzieć. Ali podeszła do Indy, ona także się uśmiechała. Ale ty musisz mu powiedzieć. Nie mam zamiaru mu mówić i nikt nie powinien tego robić. Nikt ma nie mówić, ale komu i co? Zapytał głos zza naszych pleców. Za nami stał Lee i patrzył na mnie takim wzrokiem, jakbym wypełzła spod jakiejś skały. Jet nie jest rasistką. Zwyczajnie zakochała się w Eddie jak wariatka, wyjaśniła Indy. Wszyscy się uśmiechnęli. Zamknęłam oczy. Czułam, że twarz zaczyna mnie palić. Kiedy podniosłam powieki, Lee wciąż mi się przyglądał. Dziwny sposób, żeby okazać komuś miłość, zauważył.
Bo ona jest cholernie nieśmiała. Od razu zapomina języka w gębie albo wygaduje jakieś pieprzone głupoty, podsumował rzeczowo Tex.
Proszę, czy możemy przestać o tym rozmawiać? Spytałam. Wykluczone, wykrzyknęła Ali. Obserwowałam ciebie i Ediego i jestem pewna, prawie pewna, że...
Ali, przerwała jej Indy.
Proszę, żachnęłam się, czy możemy przestać gadać o tym i czy wszyscy możecie mi obiecać, że nie piśniecie ani słówka Ediemu?
Wolisz, żeby dalej myślał, że jesteś rasistką?
Indy patrzyła na mnie tak, jakbym właśnie spadła z Marsa.
Nie, oczywiście, że nie, ale przez to byłoby mi łatwiej go unikać. Ale ty jesteś pokręcona, oznajmił Tex.
Zamknij się, Tex. Ali podeszła bliżej i położyła mi rękę na ramieniu. Na serio, Jet.
Proszę, powtórzyłam tak naprawdę błagalnym tonem.
Na szczęście Lee przyszedł mi z pomocą. Dajcie jej spokój, niech robi co chce.
Lee!
Ali zabrała rękę z mojego ramienia. Wszyscy musicie mi obiecać, że niczego nie powiecie, zażądałam.
Oczywiście, odparła Indy tak szybko, że pomyślałam, że być może kłamie.
Widziałam, jak Lee patrzy na nią z ukosa. Potrząsnął głową, a cieniutkie linie wokół jego oczu wyraźnie się pogłębiły. Odniosłam wrażenie, że znalazłam się w poważniejszych tarapatach niż wtedy, kiedy uważali mnie za rasistkę. Ale okazało się, że to był dopiero początek. Później tego samego popołudnia przyszedł Eddie. Nie spodziewałam się go zobaczyć. Sądziłam, że zacznie mnie unikać. Wszedł do środka, przesunął wzrokiem po pomieszczeniu, przelatując nim po mnie tak, jakby wcale mnie tam nie było. Ja zaś natychmiast zmieniłam zdanie. Już wcale nie zależało mi na tym, by nie uważał mnie za rasistkę. Wyglądał naprawdę super. Lewisy doskonale podkreślały jego kształty. To znaczy były obcisłe tam, gdzie trzeba i luźne w innych miejscach. Czarne kowbojki, czarna bluza z długimi rękawami opinała się na jego piersi i bicepsach. Ciemne włosy z jakiegoś powodu były w nieładzie, czy przez wiatr, czy dlatego, że przeczesywał je palcami. Na jego widok zaparło mi dech. Stałam za kontuarem z kawą, natomiast Indy i Tex kręcili się przy ladzie z książkami. Eddie zobaczył Indy i ruszył prosto do niej, nie zwracając uwagi na nikogo innego. Ogarnęło mnie przerażenie, że Indy mu powie, ale jeszcze bardziej przestraszyłam się, kiedy Tex znienacka trącił mnie łokciem.
Powinnaś mu powiedzieć, mruknął scenicznym szeptem.
Nie mam zamiaru o niczym mu mówić, syknęłam w odpowiedzi.
Jesteś stuknięta na maksa, odparł Tex.
Dzwonek nad wejściem zabrzęczał, ale byłam tak zajęta tą quasi sprzeczką z Texem, że nawet nie zerknęłam w tamtym kierunku. W pierwszej chwili, bo zaraz usłyszałam, jak ktoś śpiewa. Jet, Jet. Spojrzałam. Tex podniósł głowę. Indy skierowała tam wzrok. Ali przybiegła z zaplecza. Nawet Eddie odwrócił się napięcie. W progu stał Ray McAllister, mój tata. Zatrzymał się na środku sklepu i zarzucając głową udawał, że uderza w struny gitary. Jednocześnie mruczał donośnie i dźwięk rozchodził się po całym pomieszczeniu. Ze zdumienia otworzyłam usta. Wtedy tata podszedł bliżej, śpiewając piosenkę Paula McCartneya Wings, zatytułowaną Jet. On naprawdę to robił. Śpiewał cały tekst piosenki, wszystkie o, uderzał w wyimaginowane struny z takim zapamiętaniem, jakby jutro miało nigdy nie nadejść, mocno zarzucając przy tym głową. Bałam się, że lada chwila nadwyręży sobie kark. Kiedy w tekście pojawiło się słowo ojciec, jego twarz rozjaśnił szeroki, głupkowaty uśmieszek. Przyłożył rozpostartą dłoń do serca, a wówczas nie mogłam się powstrzymać. Krok za krokiem ruszyłam dookoła lady w jego kierunku. Tatusiu, szepnęłam. Wszyscy wytrzeszczali na nas gały. Tex z wyraźną fascynacją i radosnym uśmiechem. Indy z tłumionym chichotem, ale tata jeszcze nie skończył. Nadal uderzał w struny nieistniejącej gitary i wyśpiewywał o. Kiedy znalazłam się tuż obok, chwycił mnie w ramiona, przyciągnął bliżej i zaczął ze mną tańczyć, okręcając mnie dookoła i nadal śpiewając tyle, że na cały głos. Faktycznie to był ten fragment, w którym McCartney prosi Jet, żeby go kochała, a tata wył niemiłosiernie, tak jak zawsze, kiedy śpiewał mi tę piosenkę, czyli za każdym razem, kiedy przyjeżdżał do miasta. W końcu zagwizdał, ja zaś wybuchłam śmiechem. Nic nie mogłam na to poradzić. Mój tata może i był okropnym ojcem, ale był szalony i zabawny. I choć przez ostatnie 14 lat rzadko pojawiał się w moim życiu, to jednak nadal był moim ojcem. Tato! Wrzasnęłam z całych sił, żeby przekrzyczeć śpiew. Nadal na wpół mnie obracał, na wpół ze mną tańczył, zupełnie nie zwracając uwagi na to, co mówię. Wreszcie skończył piosenkę jak zwykle, czyli objął mnie mocno i kołysał na boki i jednocześnie mruczał smutną melodię graną przez saksofon. Tato! Wyszeptałam ponownie. Przytuliłam twarz do jego nieogolonego policzka, on zaś przestał mnie kołysać i tylko trzymał w objęciach. Jet! Odszepnął, a ja poczułam pieczenie pod powiekami. Kilka łez pojawiło się w kącikach oczu. Staliśmy tak jeszcze przez kilka sekund, złączeni uściskiem, a potem tata mnie odsunął, wciąż trzymając mnie za ręce. Jak mnie tu znalazłeś? Spytałam i wytarłam policzki. Poszedłam tam, gdzie kiedyś pracowałaś. Pogadałam słodziutko z tym starym babskiem w okienku, żeby mi powiedziała, gdzie mogę cię znaleźć. Czemu rzuciłaś taką wygodną posadkę? Tata miał na sobie starą wojskową kurtkę, czarny t-shirt z ciężarówką Mac z przodu, znoszone dżinsy i sznurowane buciory na grubej podeszwie. Jego siwiejące, lekko przerzedzone blond włosy były za długie i nieco nieświeże, jeśli mam być szczera. Spojrzenie piwnych oczu wydawało się tak samo rozbiegane jak zwykle. Zignorowałam jego pytanie. Co tutaj robisz? Przyszedłam zobaczyć się z moją dziewczynką. Badawczo przesunął wzrokiem po mojej twarzy i zatrzymał się na włosach. Potem podniósł rękę i jednym szarpnięciem zerwał mi gumkę z końskiego ogona, a następnie, nie patrząc dokąd poleci, rzucił ją za siebie. Patrzyłam w ślad za nią, jak szybuje w powietrzu i nagle ujrzałam rękę Ediego, która złapała ją w locie. Kurczę, masz przepiękne włosy, po matce. Za cholerę nie rozumiem, dlaczego starasz się je ukrywać. Poprawił mi włosy, układając je dookoła twarzy. Tak jest o wiele lepiej, stwierdził. Tato. Znowu porwał mnie w ramiona i mocno przycisnął do siebie. Psia krew, wykrzyknął. Fajnie, że dobrze się czujesz. Tęskniłem za moją dziewczynką. Kiedy mnie puścił, przekonałam się, że Eddie jest tuż obok. Indy i Ali gapiły się na nas, nawet nie starając się tego ukryć. Nie musiałam się odwracać, żeby wiedzieć, że Tex też nas obserwuje. Eddie podał mi gumkę do włosów. Dzięki, Eddie, wymamrotałam. Czułam, że się rumienię. Tata spojrzał na niego i na mnie. Kto to jest dziecko, twój chłopak? Z wrażenia zabrakło mi tchu. Eddie po prostu stał bez ruchu, a tata znów przeniósł spojrzenie ze mnie na niego. Cóż, może zechcesz mnie przedstawić, poprosił. Mój umysł całkowicie się wyłączył. Tata wziął więc sprawy we własne ręce. Jestem Ray McAllister, tata Jet. Eddie Chavez przedstawił się Eddie i uścisnął rękę taty. Tata skinął głową i uśmiechnął się. Wiedziałem, Jet zawsze miała upodobanie do naszych braci z południa. O Boże, miej mnie w opiece. Tato, gdybym w owej chwili padła trupem, byłabym naprawdę szczęśliwa. Co takiego? Spytał tata niewinnym tonem. Ciekawe, bo Jet powiedziała, że ma pewien problem z ludźmi takimi jak ja, zauważył Eddie. Tata odwrócił się do mnie, zabawnie rozszerzając oczy. Od kiedy? Jak dotąd każdy twój chłopak był Meksykaninem? No nic, wcześniej byłam w błędzie. Okazało się, że dopiero teraz nadszedł moment, w którym najchętniej padłabym trupem. Naprawdę? Spytał Eddie, mierząc mnie wzrokiem. A ja mogłabym przysiąc, że słyszę, jak Indy i Ali duszą się od tłumionego śmiechu. Tak, myślałem, że już dawno będę miał piękne, ciemnowłose wnuczęta, ale kurde, Jet wcale się nie śpieszy. No wiesz, nie robię się coraz młodszy, powiedział tata i rozejrzał się dookoła. Przynajmniej w końcu znalazłaś robotę w fajnym miejscu. To poprzednie może i było cieplutką posadką, ale było nudne.
Może pójdziemy gdzieś pogadać? Zaproponowałam.
A co tutaj ci nie pasuje? Spytał, spoglądając na kontuar z kawą. Chętnie wypiję filiżankę. Jaką mam podać? Rozpromienił się Tex.
Zamknęłam oczy. Kiedy je otworzyłam, tata zmierzał w kierunku kontuaru z kawą, a obok mnie był tylko Eddie. Właściwie nie uśmiechał się, ale na jego policzkach pojawiły się dołeczki. Domyśliłam się, że już nie muszę się martwić, że nadal uważa mnie za rasistkę. Zanim zdążyłam otrząsnąć się z odrętwienia, rękę Ediego powędrowała do góry. Poczułam, jak zakłada mi pasemko włosów za ucho i zobaczyłam, że przygląda mi się badawczo. Tak mi się podoba, powiedział. Poczułam, jak żołądek podchodzi mi do gardła. Bez słowa odwróciłam się plecami do Ediego, zebrałam włosy w koński ogon i ruszyłam w ślad za tatą, który składał zamówienie u Texa. Kiedy stanęłam obok, otoczył mnie ramieniem i pocałował w czubek głowy.
Czy ona nie jest przepiękna? Spytał.
Ona jest świrnięta, odparł Tex.
Tata odrzucił głowę do tyłu i wybuchnął śmiechem. No co, nie mam racji?
Indy i Ali pojawiły się obok Lady. Dokonałam prezentacji, która generalnie zamieniła się w pogaduszki, podczas gdy tata nieśpiesznie sączył swoją latę. Potem wszyscy oddalili się, ale nie na tyle, by nie słyszeć, o czym rozmawiamy. Przypuszczalnie to był rewanż za moją podejrzliwość. Generalnie ludzie są wścibscy. Eddie uplasował się na końcu baru z kawą i nawet nie udawał, że nas nie podsłuchuje.
Co tak naprawdę tutaj robisz? Spytałam cicho.
Co robię? Czy nie mogę tak po prostu przyjechać do mojej dziewczynki?
Spojrzałam na niego. No dobrze, przyłapałaś mnie. Potrzebuję mety, żeby przekimać się parę nocek. Ogarnęła mnie panika. Mama i tata w tym samym mieszkaniu to po prostu katastrofa.
Nie mieszkam w tym samym miejscu, co kiedyś. Zaznaczyłam.
W porządku.
Właściwie nie mam nawet swojego pokoju.
Wcześniej też właściwie nie miałaś pokoju, ale pozwalałaś mi się zatrzymać, powiedział spoglądając na mnie z bliska.
Wiedział, że coś ukrywam. Wiesz, jest coś... Nie potrafiłam dokończyć. Eddie był tuż obok. Tata nie wiedział o chorobie mamy, a ja nie chciałam mu o tym mówić. Zresztą mama wpadłaby w szał, gdybym zaprosiła tatę na nocleg. Nawet jedną ręką rzucałaby w niego, czym popadnie, a potem goniłaby go po całym mieszkaniu na swoim wózku inwalidzkim.
Księżniczko Jet, twój stary musi gdzieś się przytulić. Za długo był w podróży.
Znajdziemy ci hotel. Oczy mu błysnęły i zgasły.
Cholera, na pewno nie śmierdział groszem.
Ja też miałam pustki w portfelu.
Każdego dolara rozmieniałam na tyle centów, na ile się dało. Spojrzałam na tatę. Wyglądał na zmęczonego, potrzebna mu była kąpiel. No i wreszcie, co nie mniej ważne, był moim ojcem. To musiało zaboleć w ten czy inny sposób. Chodź, pójdziemy do bankomatu, westchnęłam. Mogłam wziąć więcej dyżurów u Smithiego. Jeśli Smithy będzie akurat w dobrym humorze. Zwrócę ci tę kasę, powiedział tata.
To także już słyszałam. Odwróciłam się w poszukiwaniu Indy i ujrzałam Ediego. Wciąż opierał się o ladę i wciąż nas obserwował. Zdałam sobie sprawę, że musiał słyszeć każde słowo. Poczułam się upokorzona, tym razem ze względu na siebie i na tatę.
Indy, tata i ja mamy zamiar... Nie musiałam kończyć zdania. Kochanie, wiesz, że sami ustalamy sobie godzinę pracy.
Idź z tatą, jeśli chcesz, powiedziała Indy.
Odwróciłam się, starając się nie zwracać uwagi na Ediego ani na kogokolwiek. Objęłam tatę ramieniem. Jadłeś lunch? Spytałam lekko. Jakbym była kimś, kto swobodnie może pozwolić sobie, żeby pójść na lunch.
Skąd? Uśmiechnął się do mnie szeroko. Twój staruszek umiera z głodu.
W takim razie zapraszam. Wyprowadziłam tatę na zewnątrz. Nie miałam pieniędzy, żeby zafundować mu lunch, ale cóż,
Skoro postawiliśmy pensę, trzeba postawić funta. Ulokowałam tatę w tanim motelu, on zaś zachowywał się tak, jakbym wynajęła mu apartament w Bellagio. Zapłaciłam z góry za dwie noce, dodatkowo wręczyłam tacie $500, ponieważ facet musi mieć pieniądze w kieszeni.